Kwadrans po godzinie 11. Janusz Rzeczkiewski zaprasza na Lubuskie Forum Radia Zachód z udziałem gości w studio. Pani poseł Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witamy pani poseł.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest pan poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam serdecznie.
Adam Urbaniak, reprezentujący Koalicję Obywatelską, Platformę Obywatelską. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Wojewodę lubuskiego reprezentuje pan Marek Budniak. Dzień dobry, witamy pana radnego.
Kłaniam się, dzień dobry.
Jest z nami w studio w Gorzowie Piotr Szymański z Konfederacji. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry państwu.
Szanowni państwo, dziś rozpoczniemy od obrad w parlamencie i tego, co udało się premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, a więc jego gabinet otrzymał wotum zaufania. Mówiło się o tym, że to demonstracja siły ze strony Zjednoczonej Prawicy. Jak ocenia to głosowanie, także w którym brał poseł Jerzy Materna?
Tak, brałem niezdalnie, ale byłem od 11 rozpoczęły się obrady i trwały, można powiedzieć, bez przerwy do 24. W międzyczasie jeszcze Komisji Finansów, tarcza czwórka, która też została uchwalona. I przede wszystkim 4 czerwiec, on mi się zawsze będzie kojarzył z 92 rokiem, nie ukrywam,
do tej daty może rządy. Jeszcze przejdziemy w dalszej części.
No ale właśnie rozmowy. To było symboliczne wotum zaufania dla Morawieckiego. To było przede wszystkim symboliczne pokazanie, czy Polska, tak jak słynne słowa padły Olszewskiego, czyja Polska ma być. I to jest cały czas aktualne. Właśnie czy elit, czy Polska wszystkich Polaków, czy będziemy walczyć solidarnościowo od każdego Polaka, czy to będzie tylko dla nielicznych, czy Polska będzie przedmiotem, czy będzie podmiotowym krajem liczącym się w Europie, świecie, a widzimy to przecież w ostatnich latach, naprawdę są duże osiągnięcia i dzięki temu właśnie co robiliśmy przez ostatnie 5 lat i to było właśnie takie podsumowanie prawie 5 lat i wyrażenie, czy dalej mamy iść w tym kierunku. No i głosowanie było, można powiedzieć, przez Prawa i Sprawiedliwości, przez Zjednoczoną Prawicę. 235 głosowało, nie było nikogo, który by po prostu nie zagłosował. I to jest takie budujące dla nas. Nie ukrywam, że dla mnie też i daje taką siłę do tego, co przed nami jest. Dzisiaj są już ogłoszone wybory. 28 to, co właściwie już zapowiadaliśmy od wielu tygodni, znaczy od kilku tygodni, bo wielu to nie, bo był pierwotnie 10 maja i chcemy to zakończyć, bo chyba już Polacy też chcą, żeby te wybory odbyły się.
Tak, nawet tego rodzaju badania były prowadzone. Dokładnie. I Polacy zdecydowanie
to był konsensus właściwie od lewa do prawa. Ale w międzyczasie były znów manipulacje, znów jakieś odkręcania, kręcenia, ale mamy. Już idziemy do przodu. Jest już terminarz, kalendarz. Każde komitety mogą zgłaszać. Już z tego, co słyszałem, to chyba jest 15 czy 16 komitetów, które zgłosiły się, bo to pierwsze wstępne, a potem jeszcze do 10 trzeba zebrać podpis.
O wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego i także o samo głosowanie nad wotum zaufania, zwracam się z pytaniem do pani poseł Jolanty Fedak, jakie pani odczytała i w jakich kategoriach pani traktuje tą sytuację polityczną, do której doszło w Sejmie.
No, muszę powiedzieć, że byłam bardzo rozczarowana, że w takim trybie również pan premier Morawiecki poprosił o to wotum zaufania. Bo dowiedzieliśmy się o tym, zdaje się, rano. Ja się chyba rano o tym dowiedziałam. A dyskusja była też, powiedziałabym, kuriozalna, bo wolno było zadać panu premierowi jedno pytanie przez posła. Natomiast nie było na te pytanie odpowiedzi. No więc to wyglądało nie jak demonstracja siły, tylko jak wyraźna demonstracja słabości. To było po prostu niepoważne. Tym bardziej, że większość posłów, myślę, że nawet i prawicy uznała, że to jest taka próba trochę jakby odwrócenia uwagi od wotum zaufania dla czy wotum nieufności dla ministra zdrowia, ale który rzeczywiście tego samego dnia również miał to głosowanie.
Ale więc tego myślę, nie krył również premier Mateusz Morawiecki, który powiedział: nie przeszkadzajcie do opozycji w kontekście właśnie a to jednego wotum zaufania, a to jakichś innych zarzutów, które były
stawiane.
Nie
musiał koniecznie robić nawet tego wotum zaufania, tylko mógł po prostu podkładać listę posłów, którzy się pod tym podpisali. Zwykle wotum zaufania się robi właśnie po to, żeby podsumować jakoś ten okres, czy uznać, że jest, jeżeli jest większość, jest się czym pochwalić. No a tu za bardzo nie było czym w ciągu tego ostatniego roku się specjalnie chwalić.
No, a okres także pandemii nie jest czasem, który można w jakiś sposób próbować podsumować?
Okres pandemii jest wyjątkowo krytycznie oceniany przez Polaków i myślę, że po jakimś czasie będzie jeszcze gorzej.
To zaskakujące trochę, pani poseł.
Polaków bardzo dobrze.
Dlatego, że...
Bo sondaże poparcia dla ministrów jednak wskazują duże poparcie dla ministra Szumowskiego.
Chce mi pan dać skończyć, czy nie?
No, wchodzę w zdanie,
tak,
dlatego, że rozmawiamy na ten temat.
Mniej więcej jak posłowi Maternie zechce pan mi, tak?
Jeśli pan poseł powie coś, co
się panu
będzie
nie podoba,
co będzie wymagać doprecyzowania, a ja chcę zwrócić pani uwagę.
Jeżeli pan poseł powie coś, co będzie się panu nie podobało, to pan przerwie. No trudno.
Zapewniam
żeby
panią...
pan poseł nawet się dobrze. Starając powiedział coś.
Adam Urban, jak Platforma Obywatelska.
Tak jak przejmie, prowokacje.
Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
To nie mogę dokończyć, zdenerwował
nie,
pan,
to znaczy
tak?
Mamy określony czas na cały program i chciałbym, żeby nie kręcili się w kółko w tym samym miejscu.
No, bardzo proszę. To ja mogę mu oddać w ogóle cały czas.
Pan poseł zadeklarował, że odda głos pani poseł.
Teraz oddaję.
Teraz przewodniczący Adam Urbaniak. Bardzo proszę, panie pośle, i też pytanie właśnie o tą sytuację polityczną podczas obrad w parlamencie.
Po pierwsze to dziękuję za awans, jaki mnie dotknął, bo nie jestem posłem. Po drugie,
dzień przewodniczący,
posła,
tak?
Pani poseł, czy ma pani życzenie dokończyć zdanie, to ja chwilę poczekam. Bardzo proszę.
Dobrze, to bardzo szarmanckie z pana strony.
Tylko ewentualnie dobrze. Poseł PiS-u, a jak pan wie, ja jestem PSL-u. Także
bardzo proszę.
Życzeń tu nie mogę mieć specjalnych.
Szanowni państwo, uporządkujmy. Adam Urbaniak, bardzo proszę.
Przejdę też do odpowiedzi na pytanie pana redaktora. Związane z celem tego wotum zaufania, jakie zostało złożone, tak jak pani poseł zauważyła, w trybie nagłym, pilnym zaskoczenia. Cele, moim zdaniem, co na pewno nie było celem, to że na pewno celem nie mogła być potrzeba, chęć podsumowania sytuacji po pandemii w naszym kraju, albowiem ta pandemia w najlepsze trwa. I to wskazują statystyki zachorowań, statystyki wypadków śmiertelnych, więc jeżeli ktoś już wziął się za celebrowanie sukcesów związanych z pandemią, to uważam, że jest to stanowczo za wcześnie. Więc zakładam, że nie to było celem.
A czwarty etap odmrażania, uruchamiania gospodarki...
No, ale wotum zaufania w tym kontekście jest absolutnie na miejscu. Najpierw weźmy coś, zróbmy, zaproponujmy jakieś rozwiązania, następnie potem będziemy celebrować ewentualny sukces. Po drugie, wydaje mi się, że skoro nie to było celem, to celem było po pierwsze jednak przykrycie dyskusji bardzo trudnej dla ministra zdrowia, wotum nieufności w kontekście tych zgłaszanych nieprawidłowości, wątpliwości związanych z zakupami i z dotacjami, które muszą być wyjaśnione, a niestety nie chcą być wyjaśnione, bo tak jak pani poseł powiedziała, wotum zaufania, pytania do premiera, a nikt na nie nie odpowiada. Ale myślę, że ważniejszą sprawą, dla której wymyślono to wotum zaufania i to wprost Andrzej Duda powiedział, że on inicjował jakby ten mechanizm. Jest tutaj chyba jakaś chęć odbicia tej narracji związanej z kampanią wyborczą. Myślę, że sondaże wszyscy czytają. Prezydent Andrzej Duda traci poparcie. Była to jakaś próba, moim zdaniem dosyć desperacka, przełożenia zainteresowania opinii publicznej, nie wiem, na pracę rządu i to, że chodziło tylko o politykę i że chodziło o kampanię, to świadczy o tym wystąpienie właśnie premiera Morawieckiego, który właściwie nie mówił o tym, co rząd robi, tylko że kiedy było źle za czasów Koalicji Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego było źle, a teraz
wskazywał na oceny,
dobrze.
Nie wiem, różnych instytucji finansowych,
owszem,
które oceniają na przykład Polskę.
I powtórzę się, panie redaktorze, że to jest... No, nikt tak do perfekcji nie operował umiejętności gry w podtekstach czy we wmawianiu czegoś, co jest sprzeczne z rzeczywistością, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki, dlatego że tam brakowało tylko jeszcze konkluzji, że za czasów koalicji PO, PSL, przeciętnego Polaka nie było stać na to, żeby sobie kupił konia w Janowie Podlaskim, a teraz Polaka stać na to, żeby sobie kupił
Piotr
nawet dwa.
Piotr Szymański, Konfederacja, studio w Gorzowie, bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu. No, my jako Konfederacja uważamy, że w momencie, gdy pandemia nadal trwa, powinna się odbyć nadal merytoryczna dyskusja na temat dalszych kroków, wizji postępowania. Zamiast tego mamy bicie partyjnej piany ze strony opozycji totalnej i arogancję władzy ze strony obozu rządzącego, o czym mogą świadczyć choćby słowa Jarosława Kaczyńskiego. Co do samego ministra Szumowskiego, oprócz tych ewidentnych problemów z wyjaśnieniem maseczek, które zakupił, też trzeba podkreślić jego niekonsekwencje. Raz mówi, że wybory mogą się odbyć bezpiecznie za 2 lata, po czym po chwili głosuje za wyborami w czerwcu. Mówi, że maseczki nic nie dają, po czym wprowadza nakaz ich noszenia w całym kraju, a w momencie, gdy liczba zachorowań utrzymuje się nadal na tych poziomie, znosi te zakazy. Więc tutaj no, to jest mądrość etapu i my jako Konfederacja uważamy, że to całe wotum nieufności to jest tylko partyjny cyrk za pieniądze obywateli, który był zupełnie niepotrzebny.
Krótko i rzeczowo pan Piotr Szymański, a teraz doradca wojewody Marek Budniak. Bardzo proszę.
Myślę, że trzeba to wszystkim w kategoriach pewnego bardzo potrzebnego ruchu strategicznego jakby rozpatrywać. To wotum zaufania dla rządu Morawieckiego oczywiście było pewnym zaskoczeniem, ale myślę, że tak jak pandemia i to wszystko, co wokół nas się dzieje, jest pewnym zaskoczeniem i trzeba tutaj po prostu szybko reagować. A wszystkim potrzebne było, żeby dokonać pewnej reasumpcji, podsumowania tego momentu, w którym my obecnie jesteśmy. Myślę, że dla większości społeczeństwa było to konkretne jakby zamanifestowanie jednak jedności Zjednoczonej Prawicy, ponieważ akurat uczestniczyłem w takim pewnym ruchu, który związany jest z działaczami opozycji antykomunistycznej na ziemi lubuskiej, gdzie kilkudziesięciu działaczy opozycji poprosiło też o wsparcie pewne organizacyjne, żeby po prostu napisać list do pana Gowina i powiedzmy do tych środowisk, które zaczęły rozbijać jedność Zjednoczonej Prawicy. I to po prostu jest jakby kwintesencją teraz w tej chwili zamknięciem i jesteśmy znowuż przygotowani do dalszych ruchów. Myślę, że to jest potrzebne dla społeczeństwa i społeczeństwa jakby docenia to, że jesteśmy znowu wszyscy razem jako Zjednoczona Prawica i kryzys pandemii, kryzys gospodarczy, który w tej chwili jakby nas zaczyna coraz bardziej dotykać, jakby jest łatwiejszy do pokonania. Także tyle.
Dziękuję.
Pani poseł Jolanta Fedak jeszcze w temacie? Coś? Nie, dobrze. Czyli zamykamy. Pan poseł,
się odezwała, to mnie zdążyła.
Pan poseł Jerzy Materna.
Chciałbym coś dodać. Przykład wypowiedzi pana...
Pani poseł nie chciała, to pan poseł podniósł palec.
Pana Urbaniaka, Platformy Obywatelskiej, pokazuje właśnie, że właśnie, ja mówiłem, powtarzałem, było to symboliczne 4 czerwca po 28 latach, gdzie właśnie w tych samych, można powiedzieć, prawie okolicznościach było ważne głosowanie nad przyszłością rządu i to by miał wyraz symboliczny. Przede wszystkim podsumowanie 5 lat. Bardzo ważne. Przecież słyszeliśmy przed chwilą niedawno zapowiedź po prostu destrukcji właściwie całego rządu. Odwołanie Sasina, odwołanie Ziobro, odwołanie wotum nieufności dla Kamińskiego, wotum nieufności dla Szumowskiego. No już to seria idzie, więc odpowiadamy. Pytanie w Sejmie podstawowe. Przecież były różne odgłosy, że Zjednoczona Prawica się sypie, więc po prostu było to wotum pokazanie, czy jesteśmy razem, czy jeszcze nie. Jeśli chodzi o pytania, były bardzo dużo pytań, wszyscy na wszystko odpowiada. Ja powiem tak, nasza tu posłanka z Lubuskiego zadała, wiecie państwo, jakie kuriozalne pytanie o obwodnicę Kargowy. Ja wyjaśniłem jej SMS-em całą historię tego, no taka jest, no cóż, mieliście być lepsi. Przecież obwodnicy Kargowe powstała w 2010 roku, projekt budowlany i pozwolenie. Było dofinansowanie na liście rządowych programów i 2014 były tylko 2 wpisy, geodety i kierownika budowy i potem się skończyła budowa.
Jak rozumiem, jako przykład.
A burmistrzem był pan Ciemnoczołowski z Platformy Obywatelskiej, a potem w 2015 roku był pan z PSL-u
Jerzy Fabiś.
Tak.
I nie wybudowali.
Wszystko było właściwie tego. I co? Nie wybudowano. Pozwolenie straciło na ważności, bo nie zrobiono tak zwanego stesia, tylko zrit, tylko po prostu dobrze, to zwykłe pozwolenie.
Pani poseł,
i takie były
Fedak,
pytania. Takie były pytania
się,
rozumiem
do tego.
To jest właśnie przykład po prostu tego.
Może, bardzo proszę.
Ja przepraszam najmocniej, panie pośle, ale może dlatego te pytania były do rządu.
Głupie po prostu. No.
To nie takie zupełnie głupie, bo...
Bo się rządzili, nie robili tej obwodnicy. No, zarzucacie, żebyśmy teraz nie zrobili, bo robimy 6 obwodnic.
Momencie. Panie pośle, dobrze. Pani poseł, bardzo
może
proszę.
Może dlatego, że przyjechał tam właśnie do Kargowy, o ile pamiętam, 2 razy. Pan prezydent obiecał, że wybuduje tą obwodnicę.
No,
także
zrobiono.
Bardzo słusznie
będzie.
Posłanka zadała
dokładnie
takie
będzie.
Pytanie. Dlatego, że w tej chwili nie burmistrzowie przyznają zasiłki, nie burmistrzowie budują drogi, tylko buduje pan prezydent, o ile wiem. Nawet pan prezydent buduje teraz takie oczka wodne, czy jak to, stawiki, czy coś w tym guście. Więc niech się pan nie dziwi, że ludzie...
Że
się... No tak, ale ja nie krytykuję za to, że pan...
Cynicznie, ironicznie o tym. I to jest właśnie...
Dobrze, panowie, pozwólmy do końca.
Ale zaraz pozwólcie mi, panowie, skończyć.
Wszyscy, nikt nas nie rozumie.
Ja nie kwestionuję pomysłu małej retencji, tylko mówię, że do tego pomysłu się pan prezydent w jakiś sposób próbuje przyznać, że on zamierza to zrobić. W związku z tym wszyscy go pytają, kiedy te stawiki będą. No jasne przecież, nie? Gdyby pan prezydent powiedział, że to jest kompetencja, prawda, jakichś wód polskich, czy nie daj Boże samorządów, no to by się samorządy pytano, nie?
Mówiliśmy o wotum wnosić dla premiera,
to nie ja zmieniłam
temat,
tylko no, pan zmienił temat.
Po prostu mieszacie cały czas, właściwie próbujecie
mówią
robić taki fair, że naprawdę
państwo,
na końcu już nikt nie wie, o co chodzi.
Szanowni
tak
państwo,
to
może płynnie, to może panowie i szanowni państwo, przejdźmy w takim razie do 4 czerwca 89 roku i do rodzącej się w Polsce samorządności, która przecież ma już po tych przemianach demokratycznych kilkadziesiąt lat, do jej kondycji i także do relacji z władzą centralną, bo tutaj wiemy, że dyskusja na ten temat jest, na przykład dotycząca tego, ile samorządności, ile interwencjonizmu państwa, ile wsparcia władzy centralnej, ile delegowania zadań w dół właśnie do naszych gmin, do samorządów, jak te wzajemne relacje powinny wyglądać. Temat jest bardzo, bardzo szeroki, więc może od pana Marka Budniaka rozpoczniemy, doradcy wojewody lubuskiego. No, z pana punktu widzenia także, jak rozumiem, te relacje powinny wyglądać, przebiegać, jakie są dobre przykłady, a jakie są złe przykłady tych wzajemnych odniesień.
Panie dyrektorze, mam mówić o 4 czerwca, o rocznicy wyborów, czy o...
Bardzo dobre pytanie, bo co ma wspólnego 4 czerwca 89 z samorządem, który tak naprawdę uwolnił się 8 marca 90 roku.
To jasne,
tak,
natomiast...
Pierwsze wolne wybory były 5 maja 90.
O tej samorządności w tym tygodniu sporo mówiono.
Ale z 89 to...
Tak, ale 4 czerwca.
Tak jest, 4 czerwca.
To znaczy, ja powiem jako historyk, mam takie mieszane uczucia. Dużo o tym myślę ostatnio. To znaczy, no, staram się też, powiedzmy, obserwować. Może akurat nie jest to ten bezpośredni okres, który mnie interesuje jako historyka, badacza tych dziejów najnowszych, czy PRL-u, czy powiedzmy tutaj, ale wydaje mi się, bo byłem bezpośrednio też zaangażowany, powiedzmy, tutaj w to wszystko, co się wydarzyło, czyli w te wybory tak zwane kontraktowe, czy częściowo wolne. I myślę, że tak dzisiaj wydaje mi się, że trzeba było wszystkim lewicy pogratulować, że po prostu no, zmontowano coś, co z jednej strony jakby uchroniło nas przed rozlewem krwi, a z drugiej strony no, po prostu spowodowało jakieś miękkie lądowanie po prostu dla ludzi tamtego systemu, którzy się uwłaszczyli, którzy miękko wylądowali w nowej rzeczywistości. Oczywiście no, później pierwszy, dalszy bieg, powiedzmy, wydarzeń i tak dalej, on pewne rzeczy korygował. Byłem bardzo mocno zaangażowany razem z moją rodziną. Wierzyliśmy i ja nie żałuję tego okresu, ale z drugiej strony po prostu żyliśmy w jakimś ograniczonym świecie wówczas i informacje były też bardzo wybiórczo jakby przekazywane. Chcieliśmy innej Polski, ale oczywiście w tamtym układzie, wydaje mi się, chyba do końca nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, w czym uczestniczymy. Chcieliśmy, żeby był Lech Wałęsa, symbol, człowiek, któremu wtedy bardzo zawierzyliśmy i cała rzesza ludzi, których zauważyliśmy przy okrągłym stole. Ale tak jak powiedziałem, po owocach się poznaje i brak dekomunizacji, brak takiej rzetelnej lustracji. To, co się wydarzyło później i też 4 czerwca w 1992 roku, wystawia jakby rachunek temu 89 roku. Także mam duże rozbicie, a z drugiej strony też gratulacje dla tych, którzy coś tam montowali. Myśmy w to wierzyli. Ja oczywiście byłem wtedy jeszcze młodym człowiekiem, w sensie też i rodzinnym, moje małe dzieci i tak dalej. Pewnie wolałbym i wolę, że tak to przebiegało, ten koniec tego systemu strasznego, totalitarnego, niż jakiś inny, ale myślę, że w dalszym ciągu mamy bardzo wiele do zrobienia i myślę, że dopiero po 92 roku rządy PiS-u jakby w właściwy sposób rozwiązują te problemy, których wtedy nie załatwiliśmy.
Początek przemian demokratycznych datowany właśnie w ten sposób, które doprowadziły do tego i prowadzą do tego, że władza trafia także i jest ułożona zupełnie inaczej, także właśnie w dół do samorządów i tego, w jakim punkcie w tej chwili jesteśmy, to wydaje się być także pewnym clue, o którym można porozmawiać. Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska.
Czy jeżeli pan redaktor tutaj chciałby jakiś usłyszeć komentarz w kontekście bardziej, myślę, samorządu lokalnego czy regionalnego z czasem w 89 roku po reformie samorządu, który się pojawił w relacji do władzy centralnej, no to ja niestety ciepłych słów nie będę miał dla obecnie rządzących, ponieważ z perspektywy czasu, a ja sam samorządem jestem związany od 96 roku i to, co mówię, to nie jest, proszę mi wierzyć, jakaś tam polityczna manifestacja, tylko ocena tego, że władza obecna samorządu najzwyczajniej w świecie nie lubi. No to wielokrotnie były podejmowane próby zawłaszczania przeróżnych kompetencji do administracji centralnej i tutaj najlepszym przykładem jest próba przejęcia regionalnych programów operacyjnych, czemu Komisja Europejska się stanowczo sprzeciwiła. Tych przykładów byśmy mogli mnożyć. Nagminnym w tej chwili procederem przyjmowania jakichkolwiek ustaw jest wpuszczanie kompetencji wojewody w proces przeduchwałodawczy w samorządzie, tak? Czyli gdzie normalnie zasadą podstawową, konstytucyjną był nadzór ex post nad zgodnością z prawem działalności samorządu lokalnego i regionalnego, tak coraz częściej pojawia się obowiązek uzgodnienia projektów na przykład z wojewodą, co jest w moim przekonaniu absolutnie niedopuszczalne i sprzeczne z konstytucją. Na przykład uzgadnianie chociażby dokumentów związanych z reformą oświaty, które trzeba było przedkładać do kuratorium, projekty uchwał, co samo w sobie jest moim zdaniem absolutnie niedopuszczalne. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska ma pomysł na Polskę zupełnie inny. W naszym przekonaniu ta centralizacja powinna być powstrzymana. Pieniądze są lepiej wydawane, analiza potrzeb lepsza na tak zwanym dole, w samorządzie lokalnym właśnie. Będę zawsze bronił samorządu lokalnego. Instytucja wojewody powinna być ograniczona do tego, co robi, czyli sprawowanie nadzoru nad działalnością samorządu. Świetnie można to robić w tej chwili przy dzisiejszych środkach komunikacji elektronicznej z Warszawy. Ta jakby urząd wojewody jest absolutnie zbędny. Będziemy chcieli ten urząd zlikwidować.
Marek Budniak, krótko ad vocem, jak rozumiem, i za chwilę przenieśmy się do studia w Gorzowie.
Chciałbym się tylko ustosunkować do projektu związany z oświatą. Chciałbym przypomnieć szanownemu koledze, jak i wszystkim nam tutaj, państwu też, że oświata jest zadaniem zleconym i jest zadaniem państwa. I także tutaj...
Nie, jest zadaniem własnym, panie radny. Proszę przeczytać artykuł 10 ustawy, własnym, przepraszam, artykuł, jest artykuł 6 tak. i 7 ustawy o samorządzie gminnym.
Także jest to zadanie jednak państwa, a nie
finansowane przez państwo, tak?
Bo tak, ale tu
subwencja
myślę, że,
oświatowa trafia
ale jest to zadanie urzędu. Własne, nie organami prowadzącymi większość
tak, zadanie własne zleconym przez państwo. Także
są
tutaj,
samorządy.
Także tutaj bym był... Tak,
nie ma, jak powiedział pan przed chwilą masło maślane.
Adamie, prosiłbym bardzo własne, o konkretniejsze przykłady, bo ten przykład po prostu nie wytrzymuje jednak próby tutaj.
Przenieśmy się do studia w Gorzowie.
Jeżeli masz, to mógł być.
Piotr Szymański, Konfederacja, bardzo proszę.
No jeżeli mówimy o 4 czerwca, to nie sposób jest wspomnieć właśnie o nocnej zmianie, usunięciu rządu Jana Olszewskiego, lustracji, która się nie odbyła, a co za tym idzie dekomunizacji, która się nie odbyła, gdzie ludzie poprzedniego właśnie systemu w sposób płynny przeszli do trzeciej RP, porobili majątki i nadal ten układ władzy jest zabetonowany. Jeden z moich przedmówców wspomniał tutaj, że w kwestii samorządu pieniądze są wydawane, im bardziej są do dołu niż centralnie. My jako Konfederacja uważamy, że pieniądze są najlepiej wydawane, jeżeli obywatel sam je wydaje. Oczywiście tutaj samorząd jest potrzebny, ale to co robi PiS, cała centralizacja po rozpasanie budżetu państwa uważamy za coś złego. Powinna być w Polsce przeprowadzona jak najbardziej konsekwentna obniżka podatków, aby uwolnić przedsiębiorczość Polaków.
Panie Piotrze, wejdę w słowo, ale pytanie, czy decentralizacja, o której tak chętnie i dużo się mówi, nie będzie prowadzić do tego, że państwo w istocie może być słabe, dlatego że no, każdy region będzie ciągnął i walczył o swoje. Nie będziemy mieli do czynienia z realizacją pewnego takiego wspólnotowego podejścia, wzmocnienia, czy też, nie wiem, kwestii idei zrównoważonego rozwoju, jakiejś myśli na to, jak państwo co do zasady ma się rozwijać.
No, my jako Konfederacja uważamy, że państwo musi być silne, musi być centralna władza odpowiadająca oczywiście za wojsko, za zabezpieczenie naszych interesów zewnętrznych, za dbanie o porządek wewnętrzny. No i oczywiście tutaj administracja, lecz to co robi PiS to zabieranie kolejnych pieniędzy w podatkach i próbowanie rozdysponowania ich centralnie. I przeciwko takiemu, w takiej formie wydawania pieniędzy Polaków jesteśmy jak najbardziej przeciwni.
Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo proszę, pani poseł.
Taka zasada, która mówi o tym, że lepiej samorząd wie, jak wydać publiczne pieniądze na zadania, które są blisko obywateli, jest słuszna. No i ja tu podawałam wcześniej taki przykład właśnie tych oczek wodnych. No dlaczego pan prezydent musi wiedzieć lepiej, gdzie to oczko zrobić, niż samorząd lokalny? I proszę mi nie mówić, że ta kwestia jest kwestią siły państwa, czy brońcie, panie Boże, jeszcze jakiejś lepszej
wiedzy. Pan prezydent mówił
wiedzy,
o oczku wodnym przy każdym gospodarstwie. Tak nawet nie mówił o... Tak o tym, żeby gminom nakazywać.
No ja myślę, że ono jednak nie będzie przy każdym gospodarstwie i to jest problem, że ono może w ogóle nie być nawet. Ja sądzę, że takimi rzeczami powinien zajmować się samorząd i może wtedy lepiej byłaby ta współpraca także wyglądała w parlamencie, gdyby każdy zajmował się tym, co do niego należy. Kwestia samej reformy samorządowej moim zdaniem wyszła nieźle i to była reforma, która służyła jednak przejęciu właśnie tych zadań, które były bliżej obywatela. Oczywiście one miały różne meandry, raz lepsze, raz gorsze, dlatego że bardzo często władza centralna się pod wpływem jakichś emocji silnych, a zwłaszcza emocji wyborczych, w to plątała, ograniczając te samorządy albo po prostu zwalając na nie jakieś zadania, a za tym nie szły pieniądze. I muszę powiedzieć, że bardzo często tak było, że jeśli w kasie tych pieniędzy nie było, no to właśnie samorząd był temu winien. Więc powiedziałabym, że takiej równowagi między władzą samorządową a rządową tutaj po prostu nie było. I nie jest to taki przypadek, który jest znany w całej Europie. Bardzo często jest tak, że ta władza ma taką pewną równowagę i balans, czyli są rzeczy, które wykonuje samorząd bardzo dobrze i są rzeczy, które wykonuje władza centralna doskonale. Natomiast mieszanie tego w takim kotle, że my daliśmy powiedzmy na ten staw, czy my daliśmy na jakąś tam inną rzecz, że śmieci to nie my, a ktoś tam jeszcze, to brzmią w tym kontekście niepoważnie, bo nawet takie dobre współdziałanie władzy samorządowej i rządowej to jest jakaś racja stanu. To jest po prostu racja stanu państwa. No, awantura o takie rzeczy po prostu brzmi kuriozalnie i nawet bym powiedziała, traktowana jest też tak samo przez obywateli. Często się zastanawiam, dlaczego tak jest, że jednak PiS samorządów nie lubi, bo tak to trochę wygląda.
No zaraz pan poseł się odniesie.
Ale może, nie lubi.
Ale może to wynika też z tego, że właśnie w PiS-ie jest no, taka postać, która jest wybitna jako polityk, czyli Jarosław Kaczyński. Natomiast tych liderów lokalnych jest zdecydowanie mniej, a w samorządzie tacy liderzy odgrywają istotną rolę, jeżeli chodzi o organizację właśnie tego samorządu, bo to na ich autorytecie opiera się powiedziałabym cała ta władza
samorządowa. W ubiegłym tygodniu
ziemię
lubuską odwiedził prezydent Andrzej Duda, który w Międzyrzeczu komplementował samorządowcom, bardzo im dziękował za ich pracę, za ich służbę. Mówił także w wywiadzie dla Polskiego Radia Zachód o tym, że przecież
można się... Ale nie sądzi pan, że to jest paternalistyczne?
I tu pytanie oddaję do Jerzego Materny z Prawa i Sprawiedliwości. Jak
komplementować powinni obywatele.
Z jednej strony, obywatele komplementują co kadencję i co wybory podnoszą rękę. Natomiast prezydent mówi, że czuje się w obowiązku także w kontekście jakby zbiegu tych dat i rozmowy o wolnej Polsce i tego, jak ta Polska jest konstruowana. Panie przewodniczący, pytanie. Panie pośle, i pytanie do Jerzego Materny, jak te relacje pan ocenia, jakie one powinny być?
No przede wszystkim odniosę się pierw do 89 roku. Wszyscyśmy pragnęli tego, cieszyliśmy się, że okrągły stół był. No ale po lata przychodziła refleksja, że jednak to wszystko nie było takie, że to można powiedzieć, nie było tej dekomunizacji. Widzieliśmy to w 92 roku i to kuluje do dzisiaj. Właśnie ciągle zadajemy ten pytanie, czyja ta Polska ma być? I właśnie tutaj widać te odpowiedzi. Tak naprawdę to są siły, opozycja dzisiaj reprezentuje siły obcych niestety państw. I to po prostu to widać. To nie jest opozycja, która by chciała merytorycznie
rozmawiać
na
temat Polski. A jakiego państwa, przepraszam? Może ja jakiego państwa?
Ja starałem
państwa,
się nie
no
tego...
No bo można każdy bzdury opowiadać, panie pośle.
Pani poseł, bardzo przepraszam.
Mówię teraz bzdury, a pani po prostu posłucha te bzdury, albo nie wiem co. W każdym razie mówię swoje spostrzeżenia i może
no
pani się nie zgadzać.
No właśnie,
czyja to Polska ma być? Właśnie. Z jednej strony samorządy, gdy przychodzi zagrożenie, chociażby ścieki Czajka i w ogóle to widzieliśmy, to rząd musi przecież szybko zareagować i być silny. Z jednej strony chcecie większy w samorządach i słusznie, ale z drugiej strony przychodzi pewne zagrożenie, jak mamy dzisiaj z epidemią, no to samorządy krzyczą: Środki na nauczycieli, bo będzie brakowało i brakowało. To pytanie trochę podstawowe. Jak trzeba budować drogi, to krzyczą do rządu, bo w Łodzi czy w innych miastach po prostu brakuje tych środków. To określmy to w końcu. Państwo dało dzisiaj naprawdę wiele rzeczy dla samorządu. W tamtym roku 300 milionów poszło na wszystkie samorządowe drogi. Żadnej odmowy. Widzieliście po 30 latach, żeby któryś rząd przez 30 lat coś takiego zrobił? Nie. I dalej w tym roku też będą prawie wszystkie zrealizowane wnioski. Nie ma tutaj współpracy? Czy ktoś, my się obrażamy, czy tutaj są w samorządach gminy, gdzie Prawo i Sprawiedliwość rządzi? Prawie nie ma. Może w dwóch gminach mamy swojego burmistrza czy wójta. I to jest wszystko. Ale wszyscy środki otrzymują. Zarówno powiaty, zarówno gminy. Czy nie pochylamy się nad każdym problemem, jaki jest? Chociażby ten symboliczny most, gdzie jeden powiat, samorząd po prostu rzuca na drugi samorząd. Miasto po prostu też nie dochowało pewnych po prostu ustaleń, powiększając swoje... I co? Państwo musiało przyjść i pomóc. I dało środki z rezerwy budżetowej. Ale jak trzeba to wszystko, to można po prostu odkręcać, manipulować, że tak naprawdę wszystko złe, B i niedobre.
Ja mam wrażenie natomiast, że...
Adam Urbaniak państw... krótko i Marek
Tak,
Bludniak.
Państwo sobie wymyśliliście taką narrację i to przebija się nawet dzisiaj, że wy jesteście i my ci źli. To jest takie nakierowanie się na konfrontację, a ja chciałbym przypomnieć, jeszcze słyszę, że reprezentuję jakiś obcy kapitał. No,
oczywiście.
Zwróćcie państwo uwagę, że największym beneficjentem współpracy z obcym kapitałem był na przykład Mateusz Morawiecki, który w tamtych złych czasach przy współpracy z najpierw kapitałem irlandzkim, a potem kapitałem hiszpańskim dorobił
pracował
się,
w sektorze
dorobił się
bankowym,
fortuny,
no,
a kiedy doradzał,
tego
doradzał premierowi Tuskowi, dobrze. To wszystko było dobrze. I prawda jest taka, że niestety
Marek
obecna
Bludniak.
Władza świetnie potrafi zadbać o siebie. Misiewicz, Banaś,
bardzo proszę. Marek
Szanowski, kolejne
Czaskowski, centralny port komunikacyjny. Państwo bardzo chcą, żeby
panowie, bardzo proszę, Marek Bludniak.
Siły jakie? Niemieckie.
Marek Bludniak, ale bardzo proszę, 30 sekund i kolejny temat.
Siły niemieckie.
Przede wszystkim jeszcze do tych oczek wodnych, bo tutaj pani poseł jakby taką, jak mantrę powtarza, te oczka wodne, nie wiem, co one tak panu, panią, że tak pani tak przeszkadzają. Chciałbym zwrócić jeszcze jeden obrazek, jak już tak mówimy o oczkach wodnych. Kiedy pan prezydent szedł śmieci zbierać do lasu, no, to znaczy jaki sygnał wtedy społeczeństwu dawał obywatelom? Po co on poszedł do tego lasu się te śmieci zbierać? Nie? Czy prosił bardzo, że może trochę tak szerzej, jakby nie tylko tak szufladkowo po prostu. Myślę, że umieszczam to na tym samym poziomie.
Dobrze, śmieci, dobrze. Dobrze.
Właśnie zbierać chcę teraz powiedzieć, wolę prezydenta. Śmieci. O to chodzi, właśnie. I jeżeli, proszę to w tych kategoriach raczej rozpatrywać, jeżeli to jest informacja, która społeczeństwu jest podana. Budujmy oczka wodne, a państwo tutaj po prostu
ja
wiadomo
czego. A ja wolę prezydenta, który pomaga w wypadku samochodowym dobrze. Na drodze, a nie do niego
a ja wolę dobra. Prezydenta, który idzie do lasu śmieci zbierać, ale niż prezydenta, który dobrze. Idzie zabijać jelenia.
Porozmawiajmy w takim razie o kandydatach w wyborach na urząd prezydenta i także o ostatnich...
samorządności i wrogości PiSu.
Sondażach...
Zapytam, czy panie tak jak państwo
Marku.
Tutaj...
Tak, ale bardzo proszę. Kończę,
ostatnio powiedziałem dwie, a dwa
dobrze, to jedno zdanie.
Ostatnie zdanie to jest to, że tej wrogości PiSu do samorządów. To dlaczego pięcioletnia kadencja samorządów w tej chwili jest? To jest dobrze czy źle? Proszę się wypowiedzieć w tym temacie. Czy państwo to przyjęliście jako sygnał pozytywny czy negatywny? Skąd to wyszło i dlaczego to się
moim
stało?
Moim zdaniem nie ma to akurat żadnego znaczenia dla oceny
dla
czy
samorządności.
I stawiamy kropkę, przechodzimy do wyborów prezydenckich i do sondaży prezydenckich, które w tej chwili, jak wskazuje się, doprowadziły nas do takiego punktu sprzed pandemii. Bo mówi się właśnie o oczywiście silnym poparciu dla urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. Na drugim miejscu pojawia się kandydat Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, który stosunkowo szybko nadrabia te zaległości do jakby punktu z poparcia Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z poziomu lutego. Na kolejnych miejscach robi się już ciasno. Jest Szymon Hołownia, jest także Władysław Kosiniak-Kamysz. Tutaj też pytanie do pani poseł o sytuację kandydata z Ludowców. Mamy w końcu Krzysztofa Bosaka i chyba słabo wypadającego, ale nie mamy niestety dziś przedstawiciela lewicy, Roberta Biedronia. Jak państwo komentujecie te sondaże ostatnie? Jaka to będzie kampania? Bo szykują się chyba bardzo intensywne tygodnie pracy wszystkich sztabów. Jerzy Materna, bardzo proszę.
No, przede wszystkim wiemy już mówimy o terminie.
Pytanie do mnie Jerzy Materna odpowiada. No.
No, za chwilę będzie do pani poseł. Popatrzyłem akurat na panią poseł.
Naprawdę nie rozumiem dzisiaj, ale... Zresztą...
Dobrze, bardzo proszę panie pośle, nie przedłużajmy.
Przede wszystkim wiemy terminarz. Mam nadzieję, że już jest
28 czerwca,
dokładnie.
Tak, jest chyba porozumienie.
Każdy ma, my mamy swojego kandydata, który uważam, że bardzo dobrze wypełnił ostatnie 5 lat, służył Polsce, przede wszystkim współpracował z rządem, bo o to chodzi przecież, żeby współpracował z rządem, realizować, bo przecież rząd, jeżeli za chwilę będziemy mieli, nie daj Boże, wygra z innej tego, to będziemy mieli cały czas po prostu jazdę bez trzymanki. Czy to będzie służyło Polsce? Na pewno nie będzie służyło Polsce. Ja uważam, że mamy naprawdę dobrego kandydata. Oczywiście czasami się mogę nie zgodzić z pewnymi rzeczami, ale to jest przecież też i autonomia. Wybiera go 51 głosów.
A pan słyszał o tych badaniach Prawa i Sprawiedliwości wewnętrznych, które w Super Ekspresie
no, ale właśnie nie są już były... ciche, tylko po prostu głośne. Tak. No,
coś więcej na
najważniejsze, temat, najważniejszym sondażem są po prostu wybory 28 i to będzie prawdziwy sondaż. My robimy wszystko, mamy power, chcemy po prostu zdobyć to. Ja osobiście będę też bardzo mocno zaangażowany i w tą kampanię i uważam sobie, nie obrażam sobie po prostu, żeby ktoś inny wygrał.
Jak?
Przy całym szacunku dla wszystkich.
Jak idzie zbieranie podpisów na kandydata Platformy Obywatelskiej? Pytanie do Adama Urbaniaka.
No zmartwię pana, panie redaktorze, bo liczyliście na to, że się uda wyryżować trochę sytuację i pozbawić szans kandydata, jednego z kandydatów opozycji do udziału w tych wyborach do urzędu prezydenta państwa. Natomiast zbieranie idzie bardzo dobrze. Mam wrażenie, że niedźwiedzią przysługę sami sobie zrobiliście państwo, czy właściwie dla obecnego prezydenta Andrzeja Dudy, bo nastąpiła taka bardzo duża, mnie nawet zaskakująca mobilizacja osób, które jakby chcą zmiany tutaj, bo ja nie mówię tylko o tym, że po raz pierwszy od 1989 roku, bo kampania wyborcza w czerwcu 1989 była pierwszą kampanią, w której czynnie uczestniczyłem, ale od tamtego czasu jednak ta chęć zbierania podpisów nie spotykała się z takim odzewem jak w tym wypadku i to jest dla nas bardzo dobra informacja. I w tym miejscu chciałbym również podziękować wszystkim innym kandydatom, ich sztabom, też dla pana Kośniaka-Kamysza, który powiedział, że uczciwość nakazuje, aby umożliwić start tym kandydatom, którzy reprezentują określone siły polityczne i którzy wspierają nas w tym zbieraniu podpisów. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to pan Zbigniew Kościk nawet obiecał mi podpis.
Tak, podpis.
Także
tak.
Liczymy na to, że te podpisy uda się zrobić i ten chytry, w cudzysłowie, plan wyryżowania.
Ja się zastanawiam, czy pan tak z pewnym przekonaniem o tym mówi.
Takie trochę chytry. Przede wszystkim można
przecież...
21 dni musiało w Senacie leżeć, żeby ustalić.
Przecież to też zależało od Senatu, od praw w Senacie.
Myśmy zrobili to niezwłocznie.
A zaraz następnego dnia była decyzja pani...
Że plan był taki, żeby wypchnąć ten bar jeszcze wcześniej. Taka była prawda.
Jolanta Fedak, czy pani poseł jest zaniepokojona? Przepraszam bardzo, panowie.
Długopisy rażące.
Jolanta Fedak, czy jest pani zaniepokojona sondażami Władysława Kosiniaka-Kamysza?
Ja chciałam, Boże, wracając jeszcze do pytania, czy do kwestii podpisów, powiedzieć, że bez względu na to, czy te wybory były teraz, czy wcześniej, ja bardzo często podpisywałam listy kandydatów, którzy mieli demokratyczne zamiary w stosunku, że tak powiem, do naszego państwa i nie miałam z tym żadnych problemów, dlatego że uważam, że podpisanie tej listy to jest po prostu dopuszczenie do gry, to jest wejście do gry i nie ma w tym absolutnie nic złego. No, można oczywiście twierdzić, że tylko jest jeden, jedyny kandydat, ale nawet gdyby był jeden, to on nie wygrywa wyborów, bo wybory się odbyć nie mogą.
Ale jak to jest z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem? Bo według sondaży on w drugiej turze miałby największe szanse z Andrzejem Dudą.
No, ale i będzie miał mój głos na przykład. Jeżeli będzie w drugiej turze Kosiniak-Kamysz.
Ale w drugiej turze w tej chwili się nie znajdzie ze względu na...
Ale będzie wynik wyborów.
Ja powiem w ten sposób, panie redaktorze, proszę się nie denerwować. To dopiero trzeci dzień kampanii, o ile ja wiem, bo kampania była 3 dni temu chyba ogłoszona, czy 4. Także to jest dopiero początek kampanii wyborczej chyba, o ile ja wiem.
Nie? Czyli na spokojnie pani przyjmuje te sondaże.
Tak,
i
uważam,
nie denerwuje
że należy
się
sondażami się nie lekceważyć, ale trzeba brać pod uwagę to, że to jest dopiero początek kampanii wyborczej. A odpowiadając jeszcze tutaj panu doradcy na pytanie dotyczące śmieci, chciałam uprzejmie powiedzieć, że naprawdę nie widzę nic złego w tym, że pan prezydent zbiera te śmieci, czy nawet robi te sterniki.
Studio w Gorzowie.
Ale wolałabym, żeby nie było to związane z wyborami.
Mamy minutę.
Tylko, żeby lasy państwowe rzeczywiście zajmowały
Piotr
się...
Piotr Szymański, zajmują się na pewno.
Poseł, a Wody Polskie, żeby się zajmowały stawikami.
Nie chodził, no. Pan Piotr Szymański, Konfederacja, bardzo proszę. I aktywność kandydata Krzysztofa Bosaka.
Konfederacja wraz z naszym kandydatem Krzysztofem Bosakiem postulowała już ponad półtora miesiąca temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość upierało się przy wyborach korespondencyjnych zorganizowanie wyborów mieszanych w jak najszybszym terminie, więc obecna sytuacja jest dla nas zadowalająca. Skupiamy się teraz przede wszystkim na kampanii. Nasz kandydat ruszył intensywnie w Polskę. Jest na tendencji wzrostowej, spotyka się z wyborcami, z sympatykami. W dniu jutrzejszym o godzinie 17.30 będzie również u nas w Zielonej Górze, a w poniedziałek o 12.00 w Gorzowie. Wszystkich, którzy chcą się zapoznać z naszym programem, dobrze, zapraszamy.
A te sondaże pana martwią, nie martwią? Tak, króciutko.
O tym, że tutaj prezydent ma zbierać śmieci, drugi, że ma chodzić na polowania. Ja uważam, że powinien on reprezentować przede wszystkim godnie nas na arenie międzynarodowej.
Musimy
i
kończyć.
Takim prezydentem będzie Krzysztof Bosak.
Bardzo dziękuję państwu za dzisiejszą dyskusję w studio. To było Lubuskie Forum Radia Zachód. Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska. Jolanta Fedek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Marek Budnia, doradca wojewody. I pan Piotr Szymanki, Konfederacja. Program prowadził Janusz Rzeczkowski. Do usłyszenia.